Witam, mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 15 października. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką magazynu europejskiego Euronet, w którym zaprasza nas do wysłuchania rozmowy z Jackiem Syriuszem Wolskim na temat przyszłości Europy, jaką przekażemy młodzieży. Prasę przyjrzeli Piotr Rosuchowicz i Stefan Riger, który w magazynie poświęconym muzyce poważnej mówi o rocznicowych edycjach kwartetu Haydna. Agnieszka Kumor w związku z rokiem Grotowskiego przypomina reportaż z nadania twórcy teatru Laboratorium tytułu profesora Collège de France. Sylwia Gibbs w magazynie literackim przybliży postacie pisarzy, którzy mają szansę na nagrody literackie. Na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, która od strony technicznej sekunduje Roland. Tyle zapowiedzi, pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Hillary Clinton apeluje w Moskwie o przestrzeganie praw człowieka. Opozycyjni deputowani protestują w Dumie przeciwko oszustwom wyborczym, dzięki którym wygrała partia Putina. Prezydent Armenii składa historyczną wizytę w Turcji przy okazji meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Komisja Europejska zaleca natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji z Macedonią w sprawie przyjęcia jej do Unii. W Paryżu przedstawiono trasę Tour de France 2010, start w Rotterdamie, meta oczywiście w Paryżu na Polach Elizejskich. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Moskwie przybywa Hillary Clinton, amerykańska sekretarz stanu. Jest to pierwsza wizyta pani Clinton w stolicy Rosji w tym charakterze. Amerykańska sekretarz stanu chce, by Rosja wywierała naciski na Iran. Dla zachęty miałaby zaproponować nowy projekt tarczy antyrakietowej. Spotkała się z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem w jego rezydencji w Barwisze pod Moskwą. Tematem rozmów było ewentualne zaostrzenie sankcji wobec Iranu. Jak twierdzi cytowany przez agencję Reutersa wysoki funkcjonariusz amerykańskiego Departamentu Stanu, Miedwiediew oczekuje od Iranu wprowadzenia w życie rezultatów ostatnich negocjacji genewskich. Jeśli nie, to będą sankcje, miał powiedzieć. Tymczasem przebywający w Chinach premier Putin stwierdził, że jest zbyt wcześnie na to, aby rozpocząć dyskusję na temat ewentualnych sankcji wobec Iranu.
W drugim dniu swej wizyty w Moskwie amerykańska sekretarz stanu pani Hillary Clinton wezwała Rosję do aktywniejszej obrony praw człowieka i wyraziła ubolewanie z powodu utrzymywania się w stosunkach rosyjsko-amerykańskich starych odruchów z czasów zimnej wojny. Z bólem przyglądamy się z zewnątrz takim rzeczom jak aresztowania i przetrzymywanie ludzi w więzieniach, bicie i zabójstwa, powiedziała pani Clinton w programie Radia Echo Moskwy. Chcemy, aby rząd rosyjski powstał z miejsca i potępił te zjawiska, dodała, przypominając zabójstwo Anny Politkowskiej i nowy proces byłego magnata naftowego Michaiła Chodorkowskiego. Hillary Clinton wystąpiła dziś także na Państwowym Uniwersytecie w Moskwie, gdzie przemawiając do około 2000 studentów, wzięła w obronę opozycję rosyjską i organizację praw człowieka. Mówiąc natomiast o nowych stosunkach rosyjsko-amerykańskich zainicjowanych po dojściu Baracka Obamy do władzy, skrytykowała tych polityków, którzy nie pozbyli się mentalności zimnej wojny i którzy hamują proces współpracy. Mimo różnic zdań na wiele tematów, na przykład na temat Gruzji, apelowała amerykański sekretarz stanu, możemy rozwinąć współpracę w wielu dziedzinach i przyczynić się wspólnie do uregulowania na przykład irańskiego kryzysu nuklearnego. Pani Clinton, która ze stolicy Rosji udała się do Kazania, w czasie swego pobytu w Moskwie rozmawiała ze swym rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem oraz prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem, wyrażając jednocześnie żal, że nie doszło do spotkania z premierem Putinem, odbywającym akurat podróż do Chin.
Kazań, do którego udała się amerykańska sekretarz stanu, jest stolicą Tatarstanu, regionu w większości zamieszkałego przez muzułmanów. Tatarstan chlubi się tym, że na tej samej ziemi mieszkają obok siebie wyznawcy różnych religii. Symbolem tego jest obecność obok siebie ogromnego meczetu i cerkwi za tymi samymi murami oklejającymi Stare Miasto. Hillary Clinton wyraziła zadowolenie, że mogła odwiedzić to miejsce, które, jak się wyraziła, jest symbolem i wzorem dla wszystkich współżycia wyznawców tej samej religii. W wizycie amerykańskiej sekretarz stanu towarzyszył miejscowy przywódca Minitimer Szejmijew, który rządzi Tatarstanem od upadku komunizmu w 1991 roku. W owym czasie Szejmijew dążył do niepodległości Tatarstanu. W tej chwili może się na Kremlu jedynie dobijać o status regionu autonomicznego na specjalnych prawach. Mieszka tutaj 1/7 całej ludności Rosji, 20 milionów ludzi. Tatarstan stracił niepodległość w 1552 roku, gdy ziemię tę podbił Iwan Groźny, wcielając je pod kontrolę Moskwy. A w Moskwie doszło do frondy wobec rządzącej partii premiera Władimira Putina, jednej Rosji, która w niedawnych wyborach regionalnych i miejskich umocniła swoją władzę, zdobywając w kraju miażdżącą przewagę. Na znak protestu przeciwko ich zdaniem fałszerstwom wyborczym z pierwszego posiedzenia Dumy wyszło 135 deputowanych opozycyjnych z trzech ugrupowań, które weszły do niższej izby parlamentu rosyjskiego. W Dumie zasiada 315 deputowanych z partii Putina. Według niezależnego politologa Dmitrija Oryszkina w czasie wyboru fałszerstwa i oszustwa były tak nachalne, że nawet partie powiązane z Kremlem nie mogły na to przymknąć oczu. Ambasada Stanów Zjednoczonych w stolicy Wietnamu w Hanoi wyraziła głębokie zaniepokojenie skazaniem przez tamtejszy sąd 9 działaczy walczących o demokrację w ich kraju. Otrzymali oni wyroki od 2 do 6 lat pozbawienia wolności i zasianie antykomunistycznej propagandy. Skazani rozwijali transparenty, na których znajdowały się słowa potępienia korupcji i inflacji oraz apele o wprowadzenie systemu wielopartyjnego. Słuchają Państwo Paryża RFI. Do Turcji przybył z wizytą powszechnie określaną jako historyczna prezydent Armenii Ser Sarkisian. Szef państwa armeńskiego przybył do Turcji z okazji meczu w ramach eliminacji do finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 2 dni wcześniej Turcja i Armenia podpisały wstępne porozumienia, które zadowolony z takiego obrotu sprawy świat uznał za kamień milowy na drodze do stabilizacji stosunków wzajemnych między Erewaniem a Ankarą. Obydwa dokumenty nie zostały jeszcze ratyfikowane przez parlamenty zainteresowanych państw. Wrogość między Armenią a Turcją sięga czasów I wojny światowej, kiedy to z rąk Turków zginęło 1,5 miliona Ormian. Armenia uznaje to za ludobójstwo, Turcja energicznie i stanowczo protestuje przeciwko takiej interpretacji. Wcześniej do Turcji przyjeżdżało 2 prezydentów Armenii, ale działo się to przy okazji spotkań międzynarodowych. Tym razem chodzi o kontakty wyłącznie dwustronne, a okazją do tego jest rywalizacja sportowa, w której zdecydowanymi faworytami są gospodarze. Że Turcy, chociaż obydwa zespoły już odpadły z eliminacji. W programie wizyty przewidziane są rozmowy prezydentów obydwu państw, Armenii, Sarkisiana i Turcji, Abdullaha Gül'a, którzy mają następnie zjeść wspólną kolację. Na trybunach towarzyszyć im będzie szef UEFA Michel Platini. Wobec obaw, że przebieg meczu może być zakłócony przez skrajnych nacjonalistów, władze zmobilizowały 3000 policjantów i zakazały śpiewów o charakterze politycznym. Armeńska opozycja potępiła wizytę prezydenta Sarkisiana w Turcji i oskarżyła go o kupczenie interesami państwa armeńskiego. Komisja Europejska zaleciła bezzwłoczne rozpoczęcie negocjacji z Macedonią w sprawie przyjęcia tego państwa do Unii Europejskiej. Negocjacje mają się rozpocząć mimo sprzeciwu Grecji, która protestuje przeciwko stosowaniu przez Macedonię nazwy uważanej przez Greków za należącą do ich tradycji, historii i kultury. Stąd oficjalnie Macedonia na arenie międzynarodowej występuje pod tymczasową nazwą byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Także sprzeciw Grecji był przyczyną, dla której Macedonii nie przyjęto do NATO. Komisarz do spraw poszerzenia Unii Europejskiej Olli Rehn zalecił natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji. W swoim dorocznym raporcie Olli Rehn ocenia szanse Chorwacji, Macedonii i Turcji, także drugiej ligi kandydatów Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa. Natomiast w dokumencie nie została uwzględniona Islandia. W stolicy Macedonii w Skopie tysiące osób wyległo na ulicę, aby zademonstrować swoją radość z powodu stanowiska komisarza. Premier Macedonii Nikola Grujewski ocenił decyzję w Brukseli jako historyczny dzień w dziejach jego ojczyzny. Obiecał, że jego rząd będzie aktywnie i konstruktywnie szukał rozwiązania problemu z Grecją. Macedonia zgłosiła swoją kandydaturę w grudniu 2005 roku. Z kolei w Paryżu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wykluczył jakąkolwiek możliwość renegocjacji traktatu lizbońskiego. Była to reakcja na opór ze strony prezydenta Czech Václava Klausa. Traktat został ratyfikowany przez Parlament Republiki Czeskiej, przez obydwie izby, i rząd w Pradze. Pod dokumentem brakuje tylko podpisu prezydenta Klausa, nieprzyjednanego wroga Unii Europejskiej. Klaus okopał się na Hradczanach i twierdzi z uporem, że nie ustąpi ani na jotę. Teraz domaga się dla Czech specjalnej klauzuli ograniczającej obowiązywanie karty praw podstawowych, co jego zdaniem uchroni Czechy przed żądaniami zwrotu ziemi lub odszkodowań ze strony Niemców sudeckich. Słuchają Państwo Paryża RFI. Lodowa czapa Arktyki kompletnie stopnieje w ciągu najbliższych 20-30 lat. Niemniej już za 10 lat będzie można po Oceanie Arktycznym swobodnie żeglować, bez narażania się na niebezpieczeństwo zderzenia z górą lodową. Takiego zdania są naukowcy po przeanalizowaniu materiałów zebranych w czasie 2-miesięcznej wyprawy polarnej pod dowództwem Penhedoła. Okazało się, że w wielu miejscach pokrywa lodu nie przekracza 2 metrów, a według ekspertów właśnie taka grubość gwarantuje, iż latem pokrywa lodowa kompletnie nie stopnieje. W czasie przedstawionych w Londynie wniosków podkreślono, że stopienie się czapy lodowej na Arktyce spowoduje podniesienie się poziomu oceanów, których wody będą zagrażały niżej położonym regionom w różnych zakątkach świata oraz pociągnie za sobą niekorzystne zmiany w faunie arktycznej. Wielu gatunkom zwierząt grozi zagłada. Wśród tych zwierząt są także białe misie polarne. Natomiast szwajcarscy naukowcy biją na alarm, że topniejące lodowce alpejskie uwalniają wiele trujących substancji magazynowanych w pokrywach lodowych przez długie lata. Większość tych substancji dostała się w rejon Alp z wiatrem, deszczem i śniegiem. Wśród trujących substancji znalazły się także i te, których obecne stosowanie jest zabronione, jak dioksyny czy pestycydy w rodzaju DDT. Spływają one teraz wraz z wodą stopniejących lodowców na pola położone u stóp gór i w ten sposób dochodzi do ponownego ich skażenia oraz zatrucia wód gruntowych, a także wód wielu rzek, w tym Renu i Rodanu, które w Alpach mają swoje źródła. W Paryżu podano do wiadomości oficjalną trasę Tour de France 2010. Start na początku lipca w Rotterdamie, meta na Polach Elizejskich w Paryżu. Wyścig przejedzie przez Belgię, częściowo brukowanymi drogami znanymi z klasyka Paryż-Roubaix, a także będzie się musiał wspiąć na 23 przełęcze Jury, Alpy, Sewenów i Pirenejów, w tym aż dwukrotnie na legendarną Tourmalet dla uczczenia stulecia obecności tej niezwykle trudnej przełęczy na trasie Tour de France. Wiele szczegółów na ten temat w poniedziałkowym felietonie sportowym. I to były wiadomości RFI z Paryża. Zajrzyjmy do środowej prasy francuskiej. Poranne gazety przeczytał Piotr Rosuchowicz, a ciekawe artykuły znalazł również w Le Monde Stefan Rieger. Posłuchajmy.
Barroso upomina prezydenta Czech. To tytuł z konserwatywnego Le Figaro. Czy karty władzy w Rosji są już rozdane do roku 2024? Pyta lewicowa Libération. Autor pierwszego z wymienionych artykułów, Jean-Jacques Mevel, podkreśla, że Bruksela ma już szczerze dosyć intryg i wkładania kija w szprychy przez prezydenta Czech Václava Klausa, przekonanego o swej racji zdecydowanego eurosceptyka. 10 dni po przyjęciu traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków, 4 dni po podpisaniu go przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, prezydent Klaus i jego zwolennicy zapowiadają kolejne manewry prowadzące do opóźnienia wprowadzenia traktatu w życie. Wszystko teraz, jak wiadomo, zależy od prezydenta Czech. Głównie to, jak szybko poznamy pierwszego prezydenta Unii Europejskiej i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych UE. Z początku przypuszczano, że nominacje na te stanowiska będzie można przeprowadzić jeszcze w październiku. Teraz okazuje się, że bardziej realistyczną datą będzie listopad, a może nawet grudzień. Podobne opóźnienie szykuje się także w sprawie nowych komisarzy europejskich. Mogą oni być mianowani w lutym lub w marcu. Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, pisze Le Figaro. Wszelka modyfikacja traktatu lizbońskiego, a Klaus właśnie chce do niego dopisać na marginesie jedynie 2 zdania, będzie wymagała ponownej akceptacji przez wszystkie 27 państw należących do UE, czyli 27 nowych ratyfikacji. Barroso nazywa całą tę sytuację absurdalną i surrealistyczną. Argumentacja Klausa jest grubymi nićmi szyta, nićmi daleko posuniętej demagogii dotyczącej ewentualnej rewindykacji Niemców sudeckich wygnanych w swoim czasie z ówczesnej Czechosłowacji po rozpadnięciu się III Rzeszy. Najbardziej w tych czesko-czeskich rozgrywkach cierpi premier Jan Fischer, który chciałby odgrywać rolę negocjatora między Brukselą a Václavem Klausem. Nie bardzo mu się jednak to udaje. Jego zdaniem podczas najbliższego posiedzenia na szczycie Unii Europejskiej można by przygotować specjalną deklarację dającą gwarancję w tej sprawie Czechom, podobnie jak to miało miejsce w stosunku do Irlandii, po to, aby przeprowadzić tam powtórne głosowanie. Prezydent Klaus staje się jednak coraz bardziej nieugięty, a nie jest to wcale dobry znak dla propozycji Jana Fischera, kończy Jean-Jacques Mevel na łamach Le Figaro. Hélène Despic-Popowicz zamieszcza na łamach Libération artykuł o tym, jak to Putin i Miedwiediew rozdzielają między siebie władzę w Rosji aż do roku 2024. I może nawet jeszcze na dłużej. Policzmy. Putin już szykuje się do skoku na rosyjską prezydenturę. Pozwoli to mu pozostać na Kremlu do roku 2024. A potem stanowisko to może ponownie objąć Miedwiediew. I tak w kółko, aż do śmierci któregoś z nich. Po Moskwie krąży obecnie następujący kawał. W roku 2024 na moskiewskiej ulicy Rosjanin spotyka swego rodaka i pyta go: czy wiesz, kto może zostać prezydentem w najbliższych wyborach? Nie. Jak to nie? W Rosji zawsze prezydent z czupryną zastępuje łysego. Najpierw był Lenin, a potem Stalin. Najpierw Chruszczow, a potem Breżniew. Gorbaczow, a potem Jelcyn. Putin, a potem Miedwiediew. Putin, a potem Medwiediew. Putin, a potem Miedwiediew. Putin, a potem Miedwiediew. Putin, a potem Miedwiediew. Koniec żartów. 3 lata przed powszechnymi wyborami prezydenckimi, kampania przedwyborcza w pełni. Już 11 września Putin dał wyraźnie do zrozumienia, że chciałby jeszcze raz spróbować. Gdyby został wybrany, to na 6 lat i mógłby także ubiegać się o dalszych 6, co w sumie daje 12. Wydaje się, że na drodze do kolejnych 12 lat rządów Putina nikt już nie stanie, nawet Miedwiediew. We wszystkich sondażach bije tego ostatniego z dużą przewagą popularności wśród Rosjan. Trzyma żelazną ręką gospodarkę kraju, ma poparcie byłych kagiebistów i wojska. Kontroluje dominującą w politycznym życiu kraju partię Jedna Rosja. Jego polecenia wykonuje także Duma. Może zatem, jak chce, zmieniać rosyjską konstytucję. Może też na własny użytek wykorzystać tak zwane finansowe źródła administracyjne, takie jak budżety, lokale wyborcze czy środki masowego przekazu. Dla Rosjan stabilizacja jest znacznie ważniejsza niż demokracja, a to prorokuje długie lata władzy Władimira Władimirowicza Putina. Kończy Hélène Despit-Popowicz swój komentarz zamieszczony na łamach Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tytuł z pierwszej strony Le Monde budzi zaciekawienie i pełen jest intrygujących pytań. Jak internet zbulwersował postawy kulturalne Francuzów? Tytuł komentarza redakcyjnego na stronie drugiej, porażka kulturalna, studzi co nieco entuzjazm. Każdy świeżo mianowany minister kultury nie zapomina nigdy o tym, czytamy w komentarzu, aby wśród swych priorytetów wymienić demokratyzację dostępu do dzieł kultury. Innymi słowy, aby książki, teatry, opery czy muzea nie były monopolem dyplomowanych bogaczy zamieszkujących wielkie miasta. Szeroko zakrojona ankieta, której wyniki publikuje Le Monde, odsyła te proklamacje do lamusa niewczesnych żartów i pobożnych życzeń. Przy czym dostaje się tyleż państwu, co i lokalnym samorządom. Sytuacja w samej rzeczy pogorszyła się jeszcze w porównaniu z tym, co wynika z poprzednich tego rodzaju badań. Wyjąwszy kino, najbardziej demokratyczną ze sztuk, lud pracujący i niepracujący miast i wsi coraz bardziej traci kontakt z jakimikolwiek przejawami kultury, a najchyżej ucieka od lektury. Odsetek robotników niesięgających od tej chwili nigdy po książkę wzrósł dramatycznie. Równie widowiskowo pogłębia się przepaść między Paryżanami pożerającymi coraz zachłonniej kulturę, a prowincjuszami coraz bardziej od niej oddalonymi. Le Monde spiłowuje najprzód ideologiczne kanty, powołując się na technologiczną rewolucję i potęgę przemysłu rozrywki i kultury, które zdają się dziś ważyć znacznie więcej niż wszelkie ambicje czy wysiłki instytucji publicznych, aby zagonić lud do kultury. Co zresztą nie znaczy, aby państwo nic nie robiło. Pewnie tu, we Francji, zrobiło znacznie więcej niż gdzie indziej od lat 80., czyli od czasu Mitterranda i jego ministra kultury Jacka Langa, budując muzea, biblioteki, sale koncertowe i tak dalej, jak również tworząc różne hece i wice, jak Święto Muzyki, Wiosna Poetów, et consortes, co już dodaje daje od siebie pełen uczuć mieszanych. Ale to wszystko waży mało wobec podziałów socjologicznych, czy jak kto woli, klasowych. Zwiększenie podaży nie powoduje automatycznie wzrostu popytu. Tego rodzaju zachęty działają wyłącznie na tych, których i tak już ciągnie do kultury. Nie rozbudzą jednak ze śpiączki tych, którzy o kulturze nic jeszcze nie wiedzą albo wszystko zapomnieli, dodam znów od siebie, gdyż kiedyś drzewiej, onegdaj nawet lump i robol, chłop prosty i oddolny, parobek i najmita mieli swą kulturę i świata swego przedstawienie w skrzywionym lustrze, owszem odbite, lecz zawsze jakoś tam swoje, a dzisiaj media dają im na tacy to, co mają widzieć, czuć i sądzić. Jeśli coś świadczy o kryzysie demokracji, czyli o domniemanej władzy ludu, to właśnie to. We Francji lat 50. 17% upośledzonych społecznie wybijało się na karierę akademicką w najbardziej elitarnych uczelniach kraju, dających dostęp do najwyższych urzędów. Dzisiaj już tylko 7%. Czy to znaczy, że nie ma już klas upośledzonych? Bynajmniej. Znaczy to tylko tyle, że klasy uprzywilejowane coraz lepiej dbają o swój interes, coraz bardziej gardząc tymi, co poniżej. Tych uwag na marginesie ankiety z Le Monde proszę nie brać za płacz nad trumną francuskiej kultury. Ma się ona fatalnie, lecz znacznie lepiej niż inna, na przykład polska, wyjąwszy wyjątki, czyli osąd uśredniając. Tu jest w końcu jeszcze pewna podaż kulturalna. Tam jest głównie popyt medialnie i komercyjnie sterowany, wsłuchujący się w muzykę trzewi. Jedynym pocieszeniem jest wyostrzone od tej chwili ucho młodych słuchaczy, oskultujące kulturalne bebechy społeczeństwa bez kultury, jak czyni to z perwersyjnym wdziękiem Dorota Masłowska w Pawiu Królowej, pokazująca mimo woli rozmyślnie, nadrealistycznie sposób na odbicie się od dna.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Jacek Saryusz-Wolski, pierwszy polski minister spraw europejskich, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący delegacji polskiej w grupie Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów, 12 października był gościem francuskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Koło refleksji tej instytucji zorganizowało spotkanie pod hasłem 1989-2006 – zmiana generacji. Europa w 20 lat po upadku muru. W dyskusji ze studentami Erasmusa, oprócz Jacka Saryusza-Wolskiego, udział wzięli także Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, francusko-niemiecka dziennikarka Jacqueline Henard oraz Dominique Moisy z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Rozmawiamy z Jackiem Saryuszem-Wolskim. Panie ministrze, przyzwyczailiśmy się, słuchając debat o bilansie Europy ostatnich 20 lat rozwoju Unii Europejskiej po upadku komunizmu do wizji optymistycznych i raczej triumfalistycznych. Pan tutaj w czasie dzisiejszej debaty, a również inni uczestnicy tej dyskusji wprowadzili wiele nut pesymizmu i sceptycyzmu. Pan mówił między innymi, że rozszerzenie Unii na kraje Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiło za późno i że Europa nie jest skończona, nie jest kompletna. Jak to rozumieć?
Gdyby nastąpiło szybciej, to być może byśmy zdążyli z wyciągniętą ręką wobec Ukrainy i innych krajów na wschodzie Europy, a dzisiaj chcielibyśmy, ale ten proces jest zagrożony. Jakby dalszego posuwania się demokracji, praw człowieka na wschód. Traciliśmy za wiele czasu, ale to w tej chwili już jest tylko przeszłość, ale chodzi o to, czy bilans pozytywny, czy negatywny. Wydaje mi się, że wiele uczyniono, natomiast drugie tyle jest przed nami. Otóż pozostałe bariery, czy mury, skoro już używamy tej metafory, myślowe. Nadal jesteśmy zjednoczeni gospodarczo i rynkowo, i instytucjonalnie. Nowa i stara Unia. Natomiast jeszcze są bariery mentalne, inne postrzeganie historii, inna pamięć historyczna i jednak jest to nie tylko między nowymi i starymi, ale wewnątrz pewna obcość, niezrozumienie. Więc te mury trzeba obalać. I drugi typ wyzwania i murów to jest być solidarnym wobec tych, którzy są wokół nas w ogóle w skali globalnej, ale przede wszystkim wokół tych, którzy mają rak, tak jak my, prawo czuć się Europejczykami, Białorusini, Ukraińcy, Mołdawianie, Gruzini, a którym historia czy ten czas dzisiejszy nie pozwala i wobec których powinniśmy być solidarni i gdzie potrzeba dużo więcej energii i woli politycznej po stronie Unii Europejskiej.
Unia Europejska stoi na rozdrożu, w tej chwili potrzebuje nowych idei, nowej formuły. Pan proponuje właśnie, żeby taką formułą była solidarność.
Wydaje mi się, że dla dzisiejszego nowego pokolenia młodych Europejczyków, tej Europy już 27, niebawem więcej krajów, to, że się nawzajem nie bijemy, to znaczy, że nie ma wojen wewnątrzeuropejskich. Ja na razie odkładam na bok dramaty ex-Jugosławii. To już jest mało porywające, bo wydaje mi się to oczywiste. Dla starszej generacji to jest wielkie osiągnięcie. Więc nie należy, oni nie mogą o tym zapominać, natomiast im jest potrzebne nowe wyzwanie. I to wyzwanie dla nich, moim zdaniem, to nie jest wolność i brak wojny, czyli pokój wewnątrz, podkreślam, wewnątrz Europy, ale solidarność i wewnętrzna, i zewnętrzna, czyli swego rodzaju posłannictwo Europy na zewnątrz. W jaki sposób nieść wartości europejskie, godność człowieka, demokracja, prawa podstawowe, prawa człowieka, etc., etc., to wszystko, co jest jak gdyby korzeniami naszej cywilizacji, dalej, bo to są przecież w dużej mierze wartości uniwersalne, więc myślę o skali globalnej, ale nasza pierwotna i pierwsza odpowiedzialność to są ci Europejczycy, którym jeszcze nie było dane przystąpić do tego wielkiego procesu jednoczenia kontynentu, czyli sąsiedzi na wschodzie.
Polscy uczestnicy debat z okazji 20. rocznicy upadku muru bardzo często podkreślają, i pan to również zrobił, że był to proces, że nie było to jednostkowe wydarzenie 20 lat temu i że rzeczy zaczęły się o wiele wcześniej niż sądzą nawet Polacy, którzy myślą, że to Solidarność w 80. latach rozpoczęła ten wielki proces. Czy te argumenty polskie trafiają do przekonania tutaj ludzi na Zachodzie?
Powoli, chociaż no, taka jest bitka myślowa, łatwa bardzo, mur berliński. Ja chciałem powiedzieć, że to jest proces i on, już symboliką operować, to był 53 Berlin, 56 Budapeszt, 68 Praga, 70 Wybrzeże Polskie i 76 Radom i 80 znowu polskie Wybrzeże i 89 już ta wiosna ludów. Natomiast to było burzenie muru jałtańskiego, a nie berlińskiego. Że to wszystko to był właśnie proces wyzwalania się Europy z okowów najpierw jednego, potem drugiego totalitaryzmu i dzisiaj na tym trzeba budować. Znaczy nie można zawłaszczać tych rocznic, co niektórzy czynią. My też nie powinniśmy tego robić i doceniać, że to i Praga, i Budapeszt, i Berlin, i tak dalej, chociaż mieliśmy tutaj absolutnie w ostatniej fazie pionierską i największą rolę. Natomiast trzeba wyciągać z tego wnioski. Ten wniosek brzmi solidarność. Solidarność wewnątrzeuropejska i polityczna, i zwykle ludzka, i gospodarcza, i solidarność wokół tych, którzy są wobec tych, którzy są wokół nas, którzy tej pomocy potrzebują i gdzie musimy przedłożyć wartości nad nagi ekonomiczny interes. I to dotyczy polityki wobec Rosji, to dotyczy polityki wobec Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji itd.
I to powoli zaczyna trafiać do przekonania tych,
powoli,
którzy decydują o Europie.
Powoli, zbyt powoli. Chyba najszybciej, jeśli chodzi o instytucje europejskie w Parlamencie Europejskim. Tam już ta historia ta szerzej europejska jest jakoś lepiej zdefiniowana i przyjęta do wiadomości. Gorzej na poziomie państw członkowskich i niektórych wielkich stolic. Są takie duże białe plamy pamięci czy amnezje. Natomiast można to zmieniać i trzeba. I sądzę, że pamięć i Bałtów, i Polaków, i innych z Europy Środkowej w jakimś momencie jakoś się przebije. Ona się zaczyna przebijać, ale jeszcze wiele do zrobienia.
Mimo wszystkich tych trudności Europa jest na dobrej drodze.
Ja sądzę, że jest na dobrej drodze, dlatego, bo rośnie nowe pokolenie, które będzie już miało wspólną historię. Oni nie będzie miało dwóch historii, prawda, 50-letniego więzienia komunistycznego my i 50 lat luksusu, wolności Europa Zachodnia, tylko będą mieli już wspólne wspomnienie. Mam na myśli 20-latków. Ci, którzy są jakby rówieśnikami obalenia tego muru jałtańskiego, nie berlińskiego. Czy nie tylko berlińskiego. Także sądzę, że w tym sensie to jest znak optymizmu. A że ta droga jest pod górę czasami, czy takie z przerwami i z przeszkodami. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek proces integracji europejskiej toczył się bardzo gładko. Zresztą to byłoby nudno.
Mówił Jacek Sariusz-Wolski, pierwszy polski minister spraw europejskich, poseł do Parlamentu Europejskiego.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Ile znamy z ponad 200 arcydzieł, jakimi są kantaty Bacha, a ile znamy z ponad 80 kwartetów Haydna? Niżej podpisany, kiedy był w kwiecie wieku, gdyż wówczas dopiero naprawdę odkrywa się jesienno-pogodny urok tej muzyki, poznał je wszystkie i dał się zauroczyć, nawet jeśli kwartet Tatrai, którego komplet był wtedy w Polsce dostępny, niewiele miał ze sprzysiężenia czarodziejów. Jeśli naprawdę brak nam czasu, możemy zadowolić się garścią perełek zarejestrowanych przez kwartety Albana Berga, Mozaik lub Hagen, a ostatnio kwartet jerozolimski i młody francuski kwartet Modiglianiego. Jeśli mamy trochę czasu do stracenia, a na tym w sumie polega edukacja i kultura, jak najwięcej czasu stracić, możemy zapuścić się w las przesłoniony zazwyczaj kilkoma drzewami, które w kółko się piłuje w te i we w te. Gwoli 200-lecia śmierci Haydna przeniesiono bowiem po raz pierwszy na 22 kompakty komplet jego kwartetów zarejestrowany w latach 70. dla firmy Decca przez brytyjski kwartet Aeolian. To jednak jest wybór dość średni. Lepiej już poszukać w internecie analogicznej cegły Made in Quartet Los Angeles. Lecz najlepszym bez wątpienia interesem jest jeszcze ciepły komplet pod szyldem Brilliant Classics, 40 euro za wszystko, nagrany w ostatnich latach z werwą i polotem przez frankfurcki kwartet Büschbergera. Ale że nie samym interesem człowiek żyje, wręcz przeciwnie, damy się raczej uwieść czarowi wyczerpującej antologii, którą zawdzięczamy świętej pamięci kwartetowi Amadeus, kwintesencji wiedeńskości, w tym, co w niej najlepsze i czasem i w tym, co nadgryzione zębem czasu. Najlepsze? Nieomylne wyczucie stylu, czy jak kto woli, bluesa, w czym nie miał sobie równych Norbert Breinin, pierwszy skrzypek i wodzirej tego kwartetu. Dość posłuchać z owej kolekcji 10 kompaktów wznowionych dziś przez Deutsche Grammophon elegijnego adagio z kwartetu opus 54 numer 2.
RFI, Radio France Internationale.
Z okazji roku Grotowskiego zorganizowanego w ramach paryskiego festiwalu jesiennego w dniach 17 do 21 października w Centrum Pompidou i w Teatrze Bouffe du Nord odbywają się spotkania, czytane są teksty, prezentowane filmy dokumentalne o twórcy teatru Laboratorium. Wstęp wolny, szczegóły na naszej stronie internetowej. W roku 2009 obchodzimy 50. rocznicę powstania w Opolu Teatru 13 Rzędów, z którego 3 lata później wyrósł przeniesiony do Wrocławia Teatr Laboratorium. Z tej okazji przypominamy z archiwum RFI reportaż Agnieszki Kumor z nadania Jerzemu Grotowskiemu tytułu profesora w Collège de France.
Paryskie aktualności teatralne przedstawia Agnieszka Kumor. Jerzy Grotowski mianowany został profesorem Katedry Antropologii Teatralnej w Collège de France. Przypomnę, że poprzednim Polakiem w tej szacownej instytucji, założonej w 1530 roku przez Franciszka I, był niejaki Adam Mickiewicz. Przypomniał go administrator uczelni André Michel, który powitał Grotowskiego w ubiegły poniedziałek w Teatrze Bouffe du Nord, gdzie licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wykładu inauguracyjnego profesora Grotowskiego. Co robi Jerzy Grotowski od roku 81, kiedy stan wojenny zastał go w Stanach Zjednoczonych? Jeździ po całym świecie, udziela konferencji, zbiera materiały do rozważań i tytuły doktora honoris causa na uniwersytetach Chicago, Wrocławia i Nowego Jorku. W toskańskiej Pontederze wraz z Thomasem Richardsem prowadzi warsztaty w założonym przez siebie w 86 roku Centrum Poszukiwań Teatralnych. Od roku 90 posiada obywatelstwo francuskie. Profesura Grotowskiego w Collège de France nie jest li tylko tytułem honorowym. Oznacza cykl 13 wykładów rocznie i tyluż seminariów. Wykłady są otwarte dla wszystkich. Pierwsze wykłady Grotowskiego odbędą się w paryskim Odeonie w czerwcu. Jestem zaszczycony nadanym mi tytułem i wdzięczny profesorom Collège de France, że chcieli przyjąć mnie, rzemieślnika teatralnego, do swego szacownego grona, rozpoczął Grotowski swój poniedziałkowy wykład. Szacowne grono uczniów Kartezjusza rozsiadłe na ławkach Teatru Bruka słuchało o energii, o pulsie życia, o organiczności gry aktorskiej, o wyższym, przejrzystszym, jak mówi Grotowski, wertykalnym, to także jego sformułowanie, stopniu poznania, niezbędnym w życiu aktora i w życiu w ogóle. Amatorzy zwyczajowych bon motów i salonowej atmosfery podobnych spotkań byli nieco rozczarowani dogłębnym, dydaktycznym charakterem jego wystąpienia. Ci wymykali się po jakiejś godzinie, również były minister kultury w rządzie socjalistów, Jack Lang, udzieliwszy na wstępie kilku wywiadów, walcząc ze snem, znikł ze swej ławki, gdy zgasło światło podczas projekcji fragmentów Księcia Niezłomnego Teatru Laboratorium. Bowiem Grotowski nie uwodzi publiczności. Jego rozważania są trudne, analityczne, dotykają nienazwanego, tak w teatrze, jak i w naturze ludzkiej. Prowadząc badania na własnym terenie, Grotowski docenia tak przeciwstawne zjawiska teatralne, jak opera pekińska czy realizm zachodnioeuropejski. Uznawany jest przy tym za jednego z największych reformatorów gry aktorskiej, obok Stanisławskiego, Meyerholda, Brechta, Kantora, Bruka. Specjalistom pogardzającym systemem Stanisławskiego, bez dogłębnego zapoznania się z nim, Grotowski przypomniał najważniejsze jego punkty. Pamięć emocjonalną, założenie jakby, działania fizyczne, wzbudzające w aktorze prawdę przekazu scenicznego. Przypomniał także, że stary mistrz tuż przed śmiercią zrewidował swój system, odrzucił 3/4 jego zawartości, przerzucił ciężar mechanizmu gry aktorskiej na coś, co nazwał pulsacją wewnętrzną. Ja kontynuuję to, co mógł robić dalej Stanisławski, gdyby dane mu było pożyć dłużej, tłumaczy Grotowski, przyrównując paradoks aktora do wzbudzonej od środka organicznej energii. Szukamy jej sublimacji przede wszystkim w życiu, a potem w teatrze, dodaje na koniec, wspominając rozmowę z jednym z profesorów Collège de France, Bernardem Frankiem, któremu w ramach konsultacji przed nominacją opowiadał o swoich poszukiwaniach. Oto jak Grotowski zakończył swój poniedziałkowy wykład, nagrodzony burzliwą owacją zebranych.
Je me pose la question, comment arriver à cet niveau, de ce niveau riche, fort, biologique, à ce niveau délicat, subtil, transitif, transparent. Après, c'est la qualité, le passage vers quelque chose de plus subtil. qu'il a dit. Mais pour moi, c'est une évidence. Pourquoi vivre si on est poursuivi quelque chose comme ça?
Du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Thierry S. napisał powieść o II wojnie światowej i o wojnie w Czeczenii pod tytułem Demon, Demon, którą trudno nazwać historyczną. Autor przyznaje się do obfitej bibliografii złożonej z dzieł historyków i świadectw dziennikarskich, ale podkreśla, że potem oddalił się od niej na dystans powieściopisarza.
Myślę, że warunkiem twórczości beletrystycznej jest wyobraźnia. Moją ambicją nie było przekazanie wiedzy, lecz wywołanie emocji i przywołanie wspomnień. Na podstawie artykułów Anny Politkowskiej mogłem sobie wyobrazić, jak wyglądała stolica Czeczenii w latach 90., ale gdy zamieszkały tam postaci mojej powieści, górę wziął warsztat twórczy.
Postaci powieści Thierry Hessa to przede wszystkim 40-letni Pierre Rotko, francuski dziennikarz ranny podczas reportażu w Czeczenii, ale także jego ojciec, mecenas Lew Rotko, imigrant z Rosji, dziadkowie Franz i Elena, ofiary Holokaustu i pradziad Wadim, który przeżył rewolucję. Pierre jest narratorem historii rodziny, której losy splatają się z krwawą historią XX wieku. Wciąga nas w labirynt osobistej podróży w czasie na bakier z chronologią. Tytułowy demon to niespokojny duch bohatera, który szuka guza, gdyż jest do tego niejako predestynowany, jak wyjaśnia Thierry S.
Wiemy, że Pierre pojechał do Groznego nie tylko na reportaż. Chciał doświadczyć tego, co przeżyli jego dziadkowie w 1942 roku 300 kilometrów od Czeczenii. Za mało mu było opowiadań ojca i lektury książek o zniszczeniu Żydów w Związku Radzieckim. Pchało go do tego, żeby odczuć w rzeczywistości lub wyobraźni chociażby cząstkę tego, co przecierpieli Franz i Elena.
W swojej najnowszej 500-stronicowej powieści Thierry S. prezentuje podobną wizję świata, co w debiucie powieściowym pod tytułem Le Cimetière Américain, amerykański cmentarz, wydanym w 2003 roku, który zjednał mu od razu krytyków i czytelników. Akcja toczy się wprawdzie na wschodzie Francji, nie w egzotycznych dla Francuzów stronach. Mowa w niej o zabójstwie 15-latki, a nie o ludobójstwie, ale w obu utworach historia narodów ciąży jak fatum na ludzkich losach, zachowaniach i wyborach.
Odpowiedź można znaleźć w wyliczance. Stracona młodość, życie niewdzięczne i ograniczone, masy zabitych podczas I wojny światowej, okaleczone rodziny, okupacja, dyktat przędzalni, mordercza praca, a potem od 1973 roku rozsypka i ruina setki fabryk. Nie trzeba dalej szukać sfatygowanego oblicza stulecia.
Thierry S. oddalił się jednak od górskiego regionu Vogezów w swej francusko-rosyjskiej opowieści. Demon figuruje na liście kandydatów do nagrody literackiej Médicis. Laureata poznamy 4 listopada. Do tej samej nagrody, a przede wszystkim do nagrody Goncourtów, która zostanie przyznana 2 listopada, startuje inna przedstawicielka pokolenia 30-latków, Justine Lévy, autorka powieści pod tytułem Mauvaise fille, niedobra dziewczyna. Jej niedawna nominacja, dopiero podczas drugiej selekcji do najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej, wzbudziła pewne zaskoczenie. O ile bowiem Justine Levy dała się poznać w 2004 roku jako autorka głośnej powieści Z kluczem, o tyle trudno ją zaliczyć do czołowych francuskich pisarzy. Chyba że, to mówiąc, ulegamy tym samym przesądom, co większość krytyków, którzy zamiast oceniać pisarstwo, woleli towarzyskie plotki na temat córki znanego francuskiego eseisty Bernarda Henri Lévy'ego oraz byłej małżonki obiecującego francuskiego filozofa Rafaela Entovena. W jej książce pod tytułem Rien de grave, nic groźnego, Justine Levy opisała rozpad swojego małżeństwa, by nie powiedzieć zdradę małżonka, który porzucił ją dla niejakiej Poli, wyglądającej tak, jak gdyby cały świat razem z facetami należał do niej. Cytuję autorkę. Ową Polą była zaś niejaka Carla Bruni, która uwieczniła swój związek z Rafaelem Entovenem w piosence Rafael.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Rafael. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Rafael. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L, Rafael. A l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. Et j'aime les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil, entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume, Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délice, pas d'étincelle, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel, Raphaël. À l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil.
Życie dopisało ciąg dalszy do historii Carli Bruni, autorki i wykonawczyni piosenki Rafael, która jest dzisiaj pierwszą damą Francji. Powieść Justine Levy nie zaszkodziła, jak widać, jej karierze. Kariera Carli Bruni nie zaszkodziła zaś popularności książki Justine Levy, którą znany krytyk dziennika Le Monde, Josiane Savigno, oceniła jako tekst dobrze napisany, dobrze skonstruowany, chociaż wszystkim zawadzający. Czyżby jurorzy Nagrody Goncourtów chcieli wynagrodzić młodej pisarce nie najlepsze przyjęcie sprzed 5 lat? W nominowanej powieści Niedobra dziewczyna Justine Levy pozostała wierna swej koncepcji pisarstwa.
Pisze na podstawie elementów własnego życia. Autofikcja polega, moim zdaniem, na pisaniu o wydarzeniach, które miały miejsce. Jest to zakamuflowane zwierzanie się. Ale nie wierzę w prawdziwą autobiografię. Trudno jest pisać o sobie prawdę i tylko prawdę. Czasami daje się ponieść wyobraźni.
Francuski tytuł powieści Mauvaise Fille gra na podwójnym znaczeniu słowa fille, córka i dziewczyna. Bohaterka spodziewa się córeczki, więc przestaje być dziewczyną, ale jest też córką umierającej matki. Taki zbieg okoliczności zdarza się częściej niż można by przypuszczać i wykracza swą symboliką poza osobiste losy. Justine Levy opowiada, jak życie broni się przed śmiercią. Mówi o macierzyństwie w czasie przeszłym i w czasie przyszłym, o nieuniknionej sztafecie pokoleń, o tym, co w relacji matki z córką może być niszczycielskie albo przeciwnie zaowocować. W szpitalu, gdzie w naszych czasach ma miejsce większość zgonów i większość porodów, matka i córka nie mogą się porozumieć, ale bez ich relacji, jakakolwiek by ona nie była, nie byłoby małej Angeli. Justine Levy trzyma się tonu, który przyjęła w książce Nic Groźnego. Jej postaci ewoluują w atmosferze tragikomicznej, włącznie z ojcem, który zawsze się spóźnia, ale jednak dąży na czas w chwilach próby i jest na swój sposób obecny. Niedobra dziewczyna jest dalszym ciągiem kroniki rodzinnej, w której rozpozna się niejeden bywalec paryskich salonów. Zacytujmy na zakończenie opinię Josiane Savigno o pisarstwie Justine Levy. Literatura bruździ bardziej niż kiedykolwiek, kiedy pracuje nad rzeczywistością, aby wydobyć z niej prawdę.
La radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 20e.
Tego dnia lało jak z cedra. Byłem w kiepskim nastroju. Nadia i ten brutal zaręczeni. Idę do baru, do Marie-Ange. Bonsoir, Marie-Ange.
Oh là, ça ne va pas, hein? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville.
Il pleut?
Non, il pleut. Verlaine, un poète français. Alors, vous venez pour du vin? Du café?
Pour du bière, s'il vous plaît.
Non, c'est le vin, alors on dit du vin. Mais c'est la bière, alors on dit de la bière.
Oui, oui, d'accord.
Ça vient tout de suite, mon petit, avec des cacahuètes.
Mam wszystkiego dosyć. Podsumuję, co wiemy. Po pierwsze... Nadia powiedziała Kloszardowi, że wyjeżdża na 2 tygodnie.
O, madame Nadia!
Toujours sur ma ligne. Tenez, je ne suis pas là de semaine.
I że ma problemy z oczami.
Aj, mes yeux, Gael, où sont mes lunettes?
Po drugie, jest ta jej przyjaciółka Anne, ale jej telefon nie działa. Gdzie ja go wsadziłem? O, jest.
Et voilà. Santé.
Merci. Pardon, le numéro de téléphone ne va pas.
Voyons. 01 43 20 04 85. C'est à Paris? Paris, c'est 01. Mais Lyon, c'est 04. Strasbourg, c'est 03.
Ah, d'accord. Więc to nie musi być Paryż. I dopóki się nie dowiem gdzie, nie dodzwonię się. Po trzecie, na pewno coś nas łączyło z Nadią. Ale ona jest zaręczona z Jean-Pierre'em.
Dzi, kiedy są fiancé.
Etienne chyba nie lubi Jean-Pierre'a. A co ja mam powiedzieć?
N'oublie pas, tu laisses tomber.
Łazi za mną, chce mi w czymś przeszkodzić. Nie chcę, żebym się mieszał do tej sprawy. No, Irene.
Disons qu'il est comme mon frère.
Alors, mon petit, ça va mieux?
Oui, merci. Et pardon, Marie-Ange, c'est quoi un vieil ami comme mon frère?
Eh bien, c'est un très bon ami. Un frère, c'est la famille.
Aha, René et Étienne sont jak bracia. No tak, znajomi Nadi, Étienne, Anne, René, Jean-Pierre. Étienne chyba lubi Nadię i René, ale nie lubi Jean-Pierre'a. Jean-Pierre zalazł mi za skórę. Widział moje zdjęcie w gazecie i cieszy się, że jestem podejrzany. A jeśli to on? No i może to on wciągnął Nadię w tę kradzież? A może Nadia mnie? A kim ja jestem? Wspólnikiem? Czy ofiarą?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.